Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paulina Bednarska, nieco już na naszej antenie znana. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże. Cieszę się, że mogę jeszcze raz o czymś Wam tutaj poopowiadać.
Właściwie o czymś konkretnym, bo wcześniej dosyć często rozmawialiśmy o życiu prywatnym, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. W audycjach bardzo lubię po ślubie. Natomiast teraz chcielibyśmy skupić się na dosyć wąskiej działce zawodowej, którą się zajmujesz. Paulina jest neurologopedą, terapeutą AAC i terapeutą RCM. Co to znaczy?
Tak, rzeczywiście taką działką, którą ja zajmuję się zawodowo, jest neurologopedia. To jest bardzo, bardzo szeroka dziedzina, ale w tej szerokiej dziedzinie znalazłam sobie taką, można powiedzieć, niszę, jakiś wycinek, którym zajmuję się najchętniej. I jest to generalnie terapia osób, które nie mówią albo gdzieś tam z mówieniem mają trudności. Stąd ten skrót terapeuta AAC, czyli terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, to AAC, to z angielskiego Alternative and Augmentative Communication, czyli właśnie komunikacja alternatywna i wspomagająca.
Więc czym się zajmuje na co dzień taki terapeuta?
To może zaczniemy od tego, kto może być zainteresowany
no właśnie
współpracą z takim terapeutą komunikacji alternatywnej. No, generalnie dla nas mówienie jest czymś oczywistym, zwłaszcza tutaj w radiu porozumiewamy się głównie mówiąc, a są osoby, które z tym mówieniem mają jakieś trudności i te trudności z mówieniem mogą być różne. Może być tak, że ktoś w swojej głowie ma doskonale rozwinięty język i rozumienie tego języka jest bardzo dobre, ale z jakichś powodów nie jest w stanie tego języka używać. To są na przykład osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, niektóre osoby w spektrum autyzmu, które mają trudności właśnie z taką produkcją mowy, z wydobywaniem dźwięku, ale też osoby po jakichś urazach, udarach i w tego typu sytuacjach. Może być tak, że ktoś ma w ogóle dużą trudność z tym, żeby ten język nabyć łącznie z rozumieniem. Nie, że nie tylko nie może powiedzieć tego, co chce powiedzieć, ale też nie do końca wie, co powiedzieć mógłby, co chciałby zakomunikować i tym też zajmuje się AAC. Zajmuje się też pracą z osobami, które w mówieniu mają jakieś trudności, czyli może i są w stanie mówić, ale ta mowa jest nie do końca składna, nie do końca ułożona, ten język w naszej głowie nie rozwija się do końca zgodnie z harmonogramem swojego rozwoju, tak najogólniej rzecz ujmując, więc tak przechodząc z tej teorii, którą tutaj trochę próbowałam wyłożyć do praktyki, ja pracuję głównie z osobami, które rozwijają się w spektrum autyzmu albo mają jakąś niepełnosprawność złożoną, zespół genetyczny albo mózgowe porażenie dziecięce i z tymi osobami próbujemy znaleźć jakiś taki sposób, żeby też mogły się skomunikować ze światem, żeby mogły powiedzieć o swoich potrzebach albo coś skomentować.
Czyli chodzi trochę o to, żeby wymyślić dla nich ich język?
Tak, dokładnie o to chodzi. Może nie do końca wymyśleć, dlatego że to cała dziedzina AAC jest dość systematycznie ujęta. My mamy już wymyślone konkretne systemy gestów, konkretne systemy znaków, takich znaków nie tylko graficznych, ale również takich, które mogą być przestrzenno-dotykowe, czyli dla osób niewidomych, które mogą sobie poprzez dotyk te znaki rozpoznawać. I korzystając już z tych gotowych systemów, które ktoś wymyślił, ktoś opisał, ktoś sprawdził, my próbujemy te komunikacje zorganizować. Oczywiście prawie nigdy nie jest tak, że tylko jeden konkretny system jest wystarczający i najbardziej odpowiedni. Najczęściej wykorzystujemy taką komunikację wielomodalną, czyli po prostu bierzemy trochę z tego systemu, trochę z tego systemu, tak żeby to było utkane jak najbardziej na miarę potrzeb danego człowieka, no bo jak sobie tak pomyślimy o tym, jak my się komunikujemy językowo, to przecież nikt z nas nie mówi dokładnie tak samo. To też jest jakoś charakterystyczne dla każdego.
Dokładnie, czyli praca może nawet nie tyle odkrywcza i twórcza, co zdaje się już bardziej systematyczna. A powiedz, w jakim wieku najczęściej zaczyna się taką terapię?
A to bardzo różnie i myślę, że tutaj obalimy taki mit, który jest powtarzany dość często, ponieważ do terapii komunikacji w ogóle nie ma żadnych warunków wstępnych. Nie jest to jakiś określony wiek, nie jest to posiadanie jakichś określonych umiejętności, na przykład umiejętność wskazywania palcem albo umiejętność wodzenia wzrokiem, absolutnie nie. Więc tak naprawdę każdy, kto ma jakąś trudność w komunikowaniu się, może być osobą zainteresowaną tym, żeby jakąś komunikację alternatywną wdrażać. Oczywiście to nie jest tak, że my dajemy komuś narzędzie i tyle, i narzędzie rozwiązuje jakąś trudność. To jakby jest proces tych spotkań z terapeutą, wspólnego doświadczania i wymyślania rozwiązań najlepiej pasujących, więc tak naprawdę dla każdego w każdym wieku jest to dostępne rozwiązanie.
A twoi pacjenci w jakim najczęściej są wieku?
Ja najczęściej pracuję z dość małymi dziećmi. Najczęściej wtedy je spotykam, czyli gdzieś tam w wieku przedszkolnym, nawet przed tym wiekiem przedszkolnym. Takie 2-3-latki się często u mnie pojawiają, ale nie tylko, bo zdarza mi się pracować z nastolatkami, zdarza mi się spotykać z dorosłymi, ale rzeczywiście no też przez charakterystykę tego, jak w Polsce jest ułożony system terapii, to ja najczęściej spotykam się z dziećmi.
I pewnie też u dzieci, kiedy się rozpozna właśnie jakieś problemy, to wtedy rodzice swoje kroki kierują do ciebie. To ja mam takie pytanie, dlatego że mamy teraz okres w takim czasie matur, po maturach, dla niektórych jeszcze przed niektórymi maturami i być może ktoś chciałby zostać logopedą albo nawet dalej neurologopedą. Powiedz, jakie są wymagania? Jakie konkretnie trzeba spełnić warunki, żeby logopedą lub neurologopedą zostać?
Jasne. Jest to w różny sposób rozwiązane na różnych uczelniach. Generalnie teraz na większości uczelni logopedia to są studia 5-letnie jednolite, ale znajdą się też miejsca, w których będą to studia licencjackie plus magisterskie, więc to jakby nad trybem studiów można się zastanowić. Podobnie jest, jeśli chodzi o matury, które są potrzebne. W zależności od uczelni, to ta rekrutacja przebiega inaczej, więc może na tym nie będę się skupiać. Takim elementem, który jest dość wyjątkowy i rzadko pojawia się przy rekrutacji na inne studia, to jest, się nazywa test przydatności do pracy logopedy. Generalnie chodzi o to, że podczas takiej krótkiej rozmowy sprawdza się artykulacje, warunki takie do prawidłowego mówienia osoby, która jest kandydatem do studiowania logopedii. To nie znaczy, że podczas tej rozmowy absolutnie wszystko musi być prawidłowo. To raczej chodzi o taką perspektywę, czy ktoś jest w stanie nauczyć się tych wszystkich rzeczy, które do bycia logopedą są potrzebne, jeżeli chodzi o dykcję, jeżeli chodzi o tutaj pracę jamy ustnej. No i w ten sposób przebiega rekrutacja. Myślę, że klasycznie ten taki konkurs polegający na wynikach z matur plus ten test przydatności, który jakoś trzeba zdać i zaliczyć.
A powiedz, później taką pracę otrzymuje się w ośrodkach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy to są raczej przychodnie prywatne?
A to bardzo różnie, dlatego że logopedzi pracują naprawdę w wielu, wielu miejscach. To jest fantastyczny zawód. Jeżeli ktoś rzeczywiście jest w tym okresie pomaturalnym i się zastanawia nad rekrutacją, to ja bardzo zachęcam. Logopedzi pracują zarówno w edukacji, jak i w tym sektorze ochrony zdrowia, no oraz wiadomo w gabinetach prywatnych, jak to w większości tych terapeutycznych zawodów. Możemy pracować w szkołach, w przedszkolach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Możemy pracować też w żłobkach, możemy pracować w przychodniach, które mają gdzieś podpisaną umowę rzeczywiście z NFZ-em, a możemy pracować w przychodniach prywatnych, w gabinetach rehabilitacyjnych, tak w szpitalach. Więc tutaj spektrum tego naszego działania jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Też zakres działania logopedy jest ogromny, dlatego że no nie da się robić wszystkiego z tej działki, tak mi się wydaje. Można gdzieś tam się zastanowić w pracy, czy z dzieckiem, czy z nastolatkiem, czy z dorosłym człowiek czuje się najpewniej i gdzieś tam w tym kierunku próbować się rozwijać. My, logopedzi, pracują zarówno z przedszkolakami, którzy mają trudności z wadami wymowy, jak i z osobami dorosłymi na oddziałach, na przykład po operacjach onkologicznych. I będzie to zupełnie różna specyfika pracy, oczywiście jedna i druga bardzo ciekawa, no ale znacząco się od siebie gdzieś tam różniące.
A teraz mówiłaś, że właśnie w pracy pracujesz z dość małymi dziećmi. To są dzieci pewnie także obciążone różnymi czynnikami chorobowymi. I teraz powiedz, co jest sukcesem w twojej pracy? Czy sukcesem jest to, że dziecko nauczy się mówić, czy sukces ma inną miarę?
Wiadomo, że jest tak, jeżeli zgłaszają się do mnie opiekunowie z dzieckiem, które nie mówi, to ich celem jest to, żeby docelowo mówiło. No i takim naszym celem ogólnym i dalekosiężnym, powiedzmy, jest to, żeby ten człowiek był w stanie się samodzielnie komunikować, ale tych sukcesów jest bardzo dużo po drodze, naprawdę małych, i ja uwielbiam ten proces zauważania tego i też pokazywania tego rodzicom, że to nie jest tak, że tylko ten bardziej główny cel jest naszym sukcesem, ale też tych wspaniałych osiągnięć po drodze jest dużo. Czasem to jest to, że jakieś dziecko odważa się odmówić, nie? Że już ma narzędzia do tego, żeby powiedzieć nie, ja chcę coś innego. Czasem to jest to, że ktoś uczy się mówić o swoich potrzebach i to tych najbardziej podstawowych, na przykład i rozpoznawać je. Na przykład ja chcę pić albo potrzebuję iść do toalety. Czasem sukcesem będzie to, że ktoś zaczyna składać proste zdania, że nie porozumiewa się już tylko za pomocą jednego słowa, jednego komunikatu, jednego gestu, ale że zaczynają te komunikaty się wydłużać. Czasem jest tak, że zyskujemy nową funkcję i ktoś przestaje tylko prosić, tylko mówić o swoich potrzebach, ale na przykład skomentuje coś, co mu się podoba i powie, o, ale super, albo zakomunikuje to w jakiś inny sposób. Także cele są bardzo różne, bardzo zależne od sposobu funkcjonowania i tego trybu komunikacji, który sobie wybierzemy, ale ja uważam, że to jest praca pełna sukcesów, bo jest ich wiele małych i bardzo, bardzo cieszących zarówno użytkownika, jak i rodzinę.
Czyli to właśnie wcale nie musi być aż tak oczywiste, prawda? Bo właśnie tak jak mówiłaś, sukcesem może być to, że uda nam się porozumieć z drugim człowiekiem, a to już jest bardzo dużo i dlatego właśnie o to chciałem też spytać, czy masz wrażenie, że twoja praca przenosi się także na taki pryzmat życia osobistego, że praktyka, doświadczenie zdobyte w zawodzie neurologopedy pomaga ci także w codziennych obowiązkach, w zadaniach, pomaga ci w komunikacji na co dzień?
O, to na pewno. Ja też myślę, że to jest taki kawałek pracy bardzo o zauważaniu człowieczeństwa. Nie, że przez to, że ja gdzieś tam dużo słucham o potrzebach danych użytkowników, próbujemy to dostosować do ich sytuacji życiowej jednak i no jestem gdzieś tak bardzo blisko tego swojego małego pacjenta, który do mnie przychodzi, no to też na pewno wpływa gdzieś na moją wrażliwość, na to, jak patrzę na innych ludzi w ogóle. Ja w ogóle zauważam, że bardzo złagodniałam przez tę pracę i to nie znaczy, że zanim zaczęłam pracować jako logopeda, byłam jakaś strasznie oschła i ostra, tylko rzeczywiście jestem bardziej wyrozumiała na pewno w życiu prywatnym. Łatwiej mi jest poczekać, gdzieś tam spojrzeć na sytuację z wielu różnych perspektyw.
To są na pewno bardzo potrzebne i ważne. Paulina jest także młodą mamą, prawda? Więc domyślam się, że też ma to bezpośrednie przełożenie na twoje życie rodzinne.
Pewnie tak, ja tutaj,
Oj, bez przekonania, bez przekonania.
jeżeli słuchają nas jakieś młode mamy albo mamy, które kiedyś były młodymi mamami, to myślę, że wszystkie się ze mną zgodzą, że to jest doświadczenie inne niż wszystkie inne doświadczenia. No więc pewnie tak, no jakby mi ze względu na to, że też dużo pracuję z takimi maluszkami, dużo łatwiej jest wymyślać na przykład zabawy, które mogę gdzieś tam sobie porobić ze swoją córką, ale czy to wpływa jakoś wybitnie na cierpliwość związaną z nieprzespanymi nocami. No mam nadzieję, że tak, ale czy tak jest, to nie wiem.
No właśnie, to może faktycznie bardzo taka indywidualna rzeczywistość tej pracy neurologopedy. Twoim zdaniem, jakie rzeczy czy jakie cechy dla samego logopedy, dla terapeuty są najważniejsze?
No, na pewno ze względu na to, że pracuje się z drugim człowiekiem, to trzeba to lubić. Nie, myślę sobie, że żeby być dobrym logopedą, ale też żeby ta praca była w stanie nas cieszyć, to trzeba lubić kontakt z drugim człowiekiem. Trzeba być trochę taką gadułą, nie? I lubić to, żeby być cały czas w kontakcie, pracować z kimś innym. No, na pewno cechą takiego logopedy, który rzeczywiście pracuje jakoś tam poprawnie, no jest empatia, dlatego że przychodzą do nas bardzo różne osoby z bardzo złożonymi sytuacjami, też z bardzo różnymi diagnozami, które są z nimi albo krócej, albo dłużej, więc no też jakoś w tym procesie godzenia się z tą diagnozą, w procesie pokazywania, jak może wyglądać funkcjonowanie tego dziecka, które gdzieś tam ma jakąś trudność, to ta empatia jest bardzo ważna. Na pewno też jest to bardzo kreatywny zawód, dlatego że no ja tutaj powiedziałam o tych systemach, o tym, że są określone jakieś tam systemy, z których wybieramy, z których tworzymy, tylko że dobranie tego systemu to nie jest wszystko, bo my później jakoś musimy mieć o czym gadać, nie? Czyli musimy wymyślać takie zabawy, takie aktywności, które temu naszemu małemu towarzyszowi tej zabawy będą się podobały, które będą prowokowały go do tego, żeby w ogóle chciał się komunikować, żeby było o czym gadać, bo dopiero jeżeli mamy o czym gadać, to możemy się dogadać w wybrany przez nas sposób.
To nabiera głębokiego sensu, tak naprawdę. Na pewno jest to ogromne wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja, o której zresztą przed chwilą wspominałaś. Ja myślę, że moglibyśmy oczywiście na temat logopedii rozmawiać wiele godzin i przeprowadzić jakiś blok dyskusyjny również, ale że uważam, że lepszy jest niedosyt niż przesyt, dlatego możemy, myślę, tą rozmowę o logopedii, ale także o pracy z ludźmi w pewien sposób zakończyć. Ja tylko jeszcze zapytam, dlatego że ostatnio Paulina pochwaliłaś mi się, że prowadzisz także wykłady, prawda? Czy to są wykłady związane właśnie z neurologopedią?
No, nie spodziewałam się tu tego wątku, ale rzeczywiście jest tak, że ja oprócz pracy w gabinecie trochę też próbuję przekazywać swoją wiedzę dalej. Akurat teraz też zdarzyło mi się poprowadzić ćwiczenia związane z logopedią. To jakby nowa dla mnie rzecz, bardzo ciekawa, ale też szalenie satysfakcjonująca, nie? Że mogę właśnie poopowiadać o tym, jak pracuję, jak to robię, może kogoś do tego zainspirować. No mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa też o czymś nowym wam powiedziała, może kogoś zainspirowała do zostania logopedą, no to to w ogóle byłoby super.
No właśnie, oby jak najwięcej takich inspiracji, oby jak najwięcej takich ciekawych osób, które będziemy na swojej drodze spotykać. My oczywiście życzymy ci wielu sukcesów w gabinecie, na sali wykładowej, ale także w tym życiu osobistym, by może te wszystkie doświadczenia jakoś w macierzyństwie także się pięknie odnajdywały i realizowały. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Paulina Bednarska była dzisiaj naszym gościem, logopeda, terapeuta AAC i terapeuta RCM.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.